Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Zapraszam na rozmowy niedokończone, których temat brzmi miłosierdzie, nowe imię cywilizacji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie także.
Ksiądz profesor jest etykiem, autorem wielu książek, artykułów z zakresu bioetyki, myśli Jana Pawła II, teolog moralny. Też prowadzi wykłady na naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Wczoraj wspominaliśmy w telewizji, druga edycja rozpoczęta studiów podyplomowych Dziedzictwo myśli Jana Pawła II. Są chętni na studia?
Tak, znalazła się znakomita grupa. Oczywiście zawsze jest pewien niedosyt. Chciałoby się, żeby te studia były bardzo liczne, ale cieszę się z tego, że znalazła się taka właśnie grupa słuchaczy z różnych stron Polski, w różnym wieku, z różnymi profesjami zawodowymi. Są wśród nich, tak pozwolę sobie wspomnieć króciutko, że jest pani profesor medycyny stomatologicznej, jest pani profesor ekonomii, są nauczyciele, filolog romański, jest nauczyciel literatury polskiej, filolog klasyczny zarazem, jest historyk. No i cała grupa naprawdę ludzi, jak śmiem twierdzić po wczorajszym spotkaniu, naprawdę pragnących poznawać myśl Jana Pawła II, przyznających się, że są i chcą być pokoleniem JP2.
Dzisiaj spotykamy się, tak można powiedzieć, we właściwym czasie, niedziela, druga niedziela wielkanocna, niedziela Miłosierdzia Bożego i ten temat, nowe imię cywilizacji. Czy rzeczywiście tak jest? Bo jak patrzymy, no to ta cywilizacja też bardzo często jest cywilizacją śmierci, antykultury. Zresztą tak to też przedstawiał nam wielki myśliciel naszych czasów, wielki święty Jan Paweł II. Pan profesor, ksiądz profesor też przedstawiał chociażby dokumenty albo całe też, gdybyśmy tak ujęli nauczanie Jana Pawła II dotyczące miłosierdzia, to widzielibyśmy, że to chociażby za jego przyczyną to miłosierdzie też nabierało właściwych kształtów najpierw w archidiecezji krakowskiej, później w Polsce, no i rozeszło się na cały świat. Beatyfikacja, kanonizacja świętej siostry Faustyny, czy też to wszystko, co Ojciec Święty później też robił, chociażby w naszej ojczyźnie, prawda, ile tych spotkań, te ostatnie spotkania, to zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu. Zresztą Kościół od samego początku swego istnienia też odwołuje się do tajemnicy krzyża, zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu, który jest dla nas wielką taką ufnością, ale też rękomią nadziei i źródłem zbawienia dla każdego z nas. Jak to odczytać dzisiaj, gdy chociażby patrzymy ta perspektywa XX wieku i tej takiej tajemnicy nieprawości człowieka?
Faktycznie mamy odwieczne zmaganie tej tajemnicy nieprawości i tajemnicy pobożności. To jest zmaganie, które wpisuje się w całokształt dziejów zbawienia człowieka, poczynając od prehistorii biblijnej, a więc tej sytuacji z pierwszego doświadczenia grzechu, upadku i zarazem pierwszego znaku miłosierdzia. Nie zapominajmy, że Adam i Ewa, którzy musieli opuścić raj na skutek nieposłuszeństwa Bożego, zostali jednak otoczeni znakiem, gestem Bożego miłosierdzia poprzez chociażby odzianie ich w ubranie, w jakiejś skóry, w odzież. W każdym bądź razie był to znak ochrony, znak życzliwości ze strony Boga. Ale faktycznie myślę, że właśnie wiek XX, XIX, XX, XXI stały się takimi wiekami, w których doświadczamy na różne sposoby kulminacji tego misterium nieprawości. I ta propozycja, którą stawia właśnie święty Jan Paweł II, bo to jest propozycja, to jest właśnie projekt budowy świata według koncepcji miłosierdzia. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że Jan Paweł II był bardzo wnikliwym analitykiem tych procesów, które zaczęły się w wieku XIX. Mam tutaj na myśli narodzenie się marksizmu, który przecież stanowił i stanowi do dnia dzisiejszego wielką i zarazem tragiczną propozycję cywilizacyjną dla człowieka. Ja bym wspomniał tutaj taki jeden drobny epizod, który jest właściwie mało zauważalny chyba i mało przez nas jakoś podejmowany też w naszych rozważaniach, ale w swoim utworze dramatycznym, poetyckim Brat naszego Boga, Karol Wojtyła, przedstawia w tym utworze dwa projekty, między innymi przedstawia takie dwa projekty świata. Z jednej strony to jest propozycja tego świata marksistowskiego, rewolucyjnego, opartego na rewolucji klasowej. Jest w tym dramacie taka tajemnicza postać nieznajomego, który odwiedza Adama Chmielowskiego, czyli brata, późniejszego brata Alberta. Niektórzy z krytyków, większość właściwie z krytyków tego utworu uważa, że pod tą postacią nieznajomego autor, czyli Karol Wojtyła, umieścił Lenina, który mógł teoretycznie i praktycznie spotkać się z Adamem Chmielowskim albo w każdym razie z człowiekiem tej epoki i mógł przedstawić swój projekt wyzwolenia ludzi uciskanych, ludzi dotkniętych nędzą, biedą. I oczywiście ta propozycja zostaje przez Adama Chmielowskiego odrzucona. On podejmuje właśnie projekt innej cywilizacji odpowiadającej na nędzę człowieka, cywilizacji miłości miłosiernej. Staje się bratem naszego Boga, staje się dobrym jak chleb leżący na stole, z którego każdy może sobie ukroić. I to jest właśnie, powiedziałbym już tutaj gdzieś w zalążku, w XIX wieku, na przełomie XIX-XX wieku wyrasta to starcie cywilizacji. Czy przyjąć cywilizację agresji opartą na relacjach pana i niewolnika, które budzą konflikt, czy też przyjąć relację ewangeliczną, projekt ewangeliczny oparty na relacji ojciec-syn, który niesie w sobie, w samej swojej głębi, projekt miłosierdzia. I dlatego kończąc tę długą wypowiedź, chcę powiedzieć rzecz następującą. Mamy od początku pradziejów człowieka pewien konflikt, można powiedzieć, szumnie cywilizacyjny, ale ten konflikt w ostatnich wiekach, zwłaszcza w wieku XX, przybrał postać bardzo ekstremalną i dlatego też właśnie ta propozycja miłosierdzia na tle tego dosięgnięcia ekstremalnego zła, dosięgnięcia misterium nieprawości w sposób, powiedziałbym, absolutnie dogłębny. Dlatego ta propozycja miłosierdzia staje się rzeczywiście projektem na miarę cywilizacji, na miarę odbudowy cywilizacji, przywrócenia tej cywilizacji charakteru głęboko humanistycznego, ale taki charakter humanistyczny może być osiągnięty tylko i wyłącznie z pomocą samego Boga.
Ksiądz profesor powiedział ekstremalne zło. No pytanie o miarę, jaką możemy wyznaczyć złu, czy jesteśmy w stanie, bo śmierć Boga, śmierć człowieka, no jakby nieustannie daje o sobie znać w różnego rodzaju totalitaryzmach, prawda, XX wieku. No ale i dziś niedaleko nam do tego, żeby uśmierdzić Pana Boga i człowieka w imię wolności, w imię praw, które sobie człowiek chce wziąć, bo po prostu mam prawo do bycia sobą.
Tak, rzeczywiście ta linia dążenia do supremacji człowieka po prostu wciąż trwa. Pozwolę sobie śladem wcześniejszej naszej rozmowy w studio telewizyjnym sięgnąć raz jeszcze króciuteńko do encykliki Evangelium Vitae, która zawiera, powiedziałbym, bardzo dogłębną analizę tej konfrontacji kultury śmierci i kultury życia. Kultura śmierci to oczywiście z jednej strony no właśnie niszczenie ludzkiego życia, mówiąc najkrócej, ale cechą charakterystyczną XX wieku stało się to, że to niszczenie stało się programem politycznym i prawnym zarówno systemów totalitarnych, jak i nowych postaci totalitaryzmu, które są zakamuflowane pod szyldem demokracji, ale w gruncie rzeczy, jak pisał Jan Paweł II, demokracja oderwana od prawdy bardzo łatwo przeobraża się w system totalitarny. I tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na mechanizmy, to czy to jest mechanizm totalitaryzmu niemieckiego, który kwestionował prawdę o równym człowieczeństwie wszystkich ludzi i dzielił ludzi na untermenschów, podludzi i übermenschów, nadludzi. Czy to będzie totalitaryzm sowiecki, który odmawiał statusu godności człowieka każdemu, kto nie był człowiekiem socjalistycznym? Czy to jest współczesna forma totalitaryzmu, która odmawia statusu człowieczeństwa na przykład nienarodzonym albo ludziom terminalnie chorym? Wszędzie tam mamy do czynienia z mechanizmem bardzo charakterystycznym, mianowicie oderwaniem prawdy od wolności. Zniszczenie prawdy, zakłamanie prawdy powoduje rzeczywiście tę eskalację fałszywie rozumianej wolności, która prowadzi do zagłady człowieka. Ale u źródeł tego stanu rzeczy jest odrzucenie Boga. Radykalne odrzucenie Boga, antyteizm, który w gruncie rzeczy staje się zarazem antyhumanizmem. I faktycznie osiągamy tutaj już apogeum zła, osiągamy właśnie taki stan rzeczy, którym można powiedzieć, człowiek może odkryć i powinien odkryć swoją absolutną bezradność wobec tego zła. To znaczy nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zrekompensować. Nie jesteśmy w stanie tego własnymi siłami w żaden sposób naprawić. Nie jesteśmy w stanie temu dać jakiegoś realnego odporu. Przede wszystkim w sensie właśnie rekompensaty, zadośćuczynienia. No przecież nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić ofiarom II wojny światowej, ale także nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić tym ludziom, którzy są najbardziej niewinnymi ofiarami XX i XXI wieku, dzieciom nienarodzonym. I w tej sytuacji, no właśnie, rodzi się rzeczywiście to pytanie, które ojciec tutaj stawia, pytanie o miarę wyznaczoną złu. I tą miarą, jak pisał Jan Paweł II w Pamięci i Tożsamości, może być tylko Bóg, może być tylko Jego odkupienie, może być tylko Jego miłosierdzie. Bo kiedy mówimy właśnie o miłosierdziu, no to musimy pamiętać, że szczytem tego miłosierdzia, imieniem tego miłosierdzia jest Jezus Chrystus, a szczytem tego miłosierdzia jest krzyż. To jest właśnie to niewyobrażalne dla ludzkiego rozumu wydarzenie, w którym Bóg, będąc Bogiem, będąc świętym nad świętymi, bierze na siebie ludzkie grzechy, wydaje się na śmierć po to, żeby właśnie wykupić człowieka, odkupić człowieka. To jest coś, o co ciągle tutaj my możemy oczywiście używać różnych słów, ale śmiem twierdzić, że i tak zatrzymujemy się na progu pewnej tajemnicy. Ale ta tajemnica, no przynajmniej powinna nam zasygnalizować, że dotknęliśmy tutaj takiego momentu, w którym właśnie Bóg i tylko Bóg mógł to uczynić, stawia miarę złu. Jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i Boże miłosierdzie.
Ojciec Święty na początku encykliki o Bożym miłosierdziu, Divis in Misericordia, o tym Bogu bogatym w miłosierdzie, tak Jan Paweł II pisze: objawiona w Chrystusie prawda o Bogu, który jest Ojcem Miłosierdzia, pozwala nam widzieć Go szczególnie bliskim człowiekowi wówczas, gdy jest on nawiedzany cierpieniem, gdy jest zagrożony w swym rdzeniu swojej egzystencji i ludzkiej godności. I dlatego też wielu ludzi i wiele środowisk, kierując się żywym zamysłem wiary, zwraca się niejako spontanicznie do miłosierdzia Boga w dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata i przynagla ich do tego zapewne sam Chrystus, działając przez swego Ducha w ukryciu ludzkich serc. I Ojciec Święty te zdania kończy takim jakby podsumowaniem tego drugiego punktu. Pragnę przeto, ażeby niniejsze rozważania przybliżyły wszystkim te tajemnice, stając się równocześnie żarliwym powołaniem Kościoła o miłosierdzie, którego tak bardzo potrzebuje człowiek i świat współczesny, potrzebuje, choć często o tym nie wie. I myślę, że tak jak w XX wieku, tak i dziś, może ludzie nie do końca rozumieją, co robią albo co sobie wyrządzają w imię walki o tą swoją godność, którą tak naprawdę tracą, godność dziecka Bożego, może to tak dla niektórych górnolotnie brzmi, ale godność, prawdziwą godność człowieka, bo cały czas mówimy o tej wolności, o tym domaganiu się człowieka, jego praw, ale widzimy, jak nieraz nisko potrafi upaść.
Pamiętam z lat studiów taki znakomity artykuł dwóch profesorów, wybitnych etyków z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, księży profesorów Stycznia i Szostka, którzy napisali taki obszerny artykuł Liberalizm po marksistowsku. I pokazywali w nim właśnie drogę wyzwolenia człowieka w ideologii marksistowskiej, filozofii marksistowskiej. Drogę, która rozpoczynała się właściwie od detronizacji Boga i postawienia na miejscu Boga człowieka. Człowieka, który nie jest stworzony, no bo właśnie religia, wiadomo, opium dla ludu. Człowieka, który jest produktem materializmu dialektycznego i historycznego. Człowieka, który stwarza sam siebie. Ale dalej, analizując właśnie tę filozofię, obaj profesorowie zwracali uwagę na to, ostatecznie ku czemu ten człowiek może się wyzwolić. On zostaje na samym początku tego procesu wyzwolenia postawiony na miejscu Boga. Co w takim razie jest ponad człowiekiem? No, ponad człowiekiem może być, patrząc logicznie, tylko to, co człowieka tworzy, co człowieka ukonstytuowało. A tym czymś są stosunki społeczno-ekonomiczne. I efekt tego jest taki, że w gruncie rzeczy człowiek zostaje stworzony do czegoś, co jest poniżej człowieka, bo te stosunki społeczno-ekonomiczne no są po prostu, mówiąc najzwięźlej, po prostu poniżej człowieka. I konkluzja tego artykułu była bardzo wyrazista i ta wyrazistość rozsierdziła wtedy w latach 80. marksistów. Konkluzja brzmiała tak, mianowicie, że projekt ubóstwienia człowieka kończy się faktycznie jego ubestwieniem, zejściem do poziomu zwierzęcego, do poziomu poniżej ludzkiego, do poziomu poniżej ludzkiego. Projekt ubóstwienia kończy się ubestwieniem. I kiedy patrzę na dzisiejsze, dlaczego to przywołuję? No bo dzisiaj mamy postać neomarksizmu w tych ideologiach, które przenikają nasze życie. One oczywiście znowu podejmują, podobnie jak klasyczny marksizm, podejmują hasła wyzwolenia człowieka, hasła godności, prawda, ale czynią to właśnie w oderwaniu od Boga, odrzucając prawdę o Bogu Stwórcy, bo przecież no właśnie to jest sednem tych ideologii współczesnych, że nie mamy prawdy o Bogu Stwórcy, który stworzył mężczyznę i kobietę, tylko mamy prawdę o stosunkach społeczno-ekonomicznych, które stwarzają nieheteronormatywność, kontrheteronormatywność, już nie wiem, w każdym razie nienormalną nienormatywność. Ewentualnie 250 opcji orientacji seksualnych. I co to oznacza? No to oznacza, że po odrzuceniu tego Boga Stwórcy człowiek jest stwarzany znowu przez stosunki społeczno-kulturowe. Przez stosunki społeczno-kulturowe, czyli coś, co jest poniżej człowieka, a w gruncie rzeczy jest tak naprawdę kreowany przez popęd seksualny. I to jest, powiedziałbym, jeszcze bardziej wyrazista ilustracja tego, że te projekty wyzwolenia człowieka, zaradzenia ludzkim biedom, promowania ludzkiej godności, jeżeli one zostają oderwane całkowicie od Boga, no są skazane na to, że prowadzą człowieka tą drogą od iluzorycznego, zadeklarowanego fikcyjnie ubóstwienia do praktycznie zejścia do poziomu ubóstwienia, od poziomu ubóstwienia do poziomu ubóstwienia, czyli do zejścia do poziomu poniżej ludzkiego. No jeżeli patrzymy, dosłownie ostatni akapit komentarza, jeżeli patrzymy na dzisiejszych promotorów czy promotorki walki o wolność, godność człowieka, równość. Widzimy te zachowania, sposoby manifestowania tych haseł wolności, równości, godności. To przepraszam bardzo, ale naprawdę no, nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że te sposoby świadczą o elementarnym, minimalnym człowieczeństwie. To jest zejście do czegoś głęboko poniżej ludzkiego.
Księże profesorze, no, głoszone dziś też powszechnie we współczesnym świecie zasady tolerancji względem bliźnich, no to też ma być taki według kreatorów postępowych, czy postępowego i takiego nowoczesnego stylu życia, wyznacznik rozwoju cywilizacji. Tak jak, no, cywilizacja to coś właśnie, czy człowiek się będzie zniżał, czy też popatrzy w górę. W imię tej tolerancji należy pozwolić każdemu na bardzo wiele, na prawie wszystko. Nawet jeśli to, co robi, to jak się zachowuje, może mieć znamiona zła moralnego, jakiejś nawet krzywdy duchowej. I ta tolerancja nas też nieraz tak obezwładnia, czyni bezsilnych tych, którzy mogą i powinni zatroszczyć się o autentyczne dobro człowieka. Pytanie, dlaczego też tak jest, to może też w duchu tego fałszywego miłosierdzia, prawda, żeby nie świadczyć fałszywego miłosierdzia, czy nie odczytywać go w fałszywym zwierciadle?
Myślę, że tutaj bardzo klarowną odpowiedzią na te problemy może być przypowieść, może być scena ewangeliczna, nie przypowieść, ale konkretna historyczna scena ewangeliczna spotkania Chrystusa z jawnogrzesznicą opisana w 8 bodaj rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Tam mamy sytuację, no właśnie, ewidentnego stanu nieporządku moralnego, grzechu. Mamy jawnogrzesznicę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. I teraz zauważmy, że gdyby ta scena rozegrała się właśnie w imię fałszywego miłosierdzia, czyli w imię właśnie tolerancji, no Chrystus Pan powinien po prostu zwrócić uwagę tym faryzeuszom, którzy przyprowadzili tę jawnogrzesznicę do Niego, że no są po prostu różne orientacje, różne zachowania seksualne, różne formy zachowań seksualnych. No wy chcecie, proponujecie tutaj zachowania oparte na wierności relacji seksualnych, ale są też ludzie, którzy mają, prawda, w tym zakresie inne podejście. No po prostu bądźmy tolerancyjni. Powinien oczywiście sprzeciwić się w tej sytuacji ukamienowaniu, ale w imię tego, że po prostu każdy może robić to, co chce, co uważa za stosowne, bo po prostu jest wierność i wierność inaczej, jest miłość i miłość inaczej, jest uczciwość i uczciwość inaczej, prawda? I w ten sposób no, należałoby tutaj rozegrać sprawę. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że załóżmy, ta kobieta rzeczywiście ocala swoje życie, ale nic jakościowo w jej życiu się nie zmienia. Ona po prostu pozostaje nadal poniżana, nadal jest uprzedmiotowiona. No po prostu prowadzi życie grzeszne. Natomiast to, co robi Chrystus, co jest genialnie przedstawione w tej po prostu porażającej wręcz swoją treścią scenie ewangelicznej, Chrystus oczywiście stawia pytanie, kto z tych uczestników tej manifestacji jest bezgrzeszny. Skoro nie ma takich, Chrystus jej zadaje pytanie, nikt cię, kobieto, nie potępił, nikt, Panie, i ja ciebie nie potępiam. Ale tu pada na zakończenie zdanie ostatnie, które stanowi kwestię fundamentalną. Idź i nie grzesz więcej. Chrystus daje jej nadzieję, ale obdarza ją miłosierdziem, ale to miłosierdzie wiąże się z potrzebą nawrócenia. To miłosierdzie wiąże się z potrzebą pokuty. I to jest ogromna nośność. To jest ogromna nośność tej sceny, która pokazuje radykalną różnicę między płytką, banalną i złowrogą wobec człowieka tolerancją, a potęgą chrześcijańskiej afirmacji, potęgą chrześcijańskiej miłości, która nie toleruje zła, ma odwagę sprzeciwić się złu w imię dobra człowieka. I oto toczy się dzisiaj jakiś fundamentalny znowu spór, gdzie z jednej strony mamy te wywrzaskiwane, przepraszam za określenie, ale wywrzaskiwane hasła tolerancji w stosunku do osób o, no zwłaszcza, zaburzeniach orientacji seksualnej, a z drugiej strony odmawia się tym osobom realnej pomocy, na przykład poprzez terapię, która jest traktowana jako środek represyjny. Coś, co jest pomocą, jest traktowane jako represja. Natomiast tolerowanie ludzkiej słabości, nieuporządkowania seksualnego, nieuporządkowania moralnego przede wszystkim, jest traktowane jako najwyższa wartość, jaką nasze społeczeństwo może zaoferować takiemu człowiekowi. No to jest po prostu, to jest szalenie niepokojące.
Księże profesorze, dziś temat miłosierdzie, nowe imię cywilizacji, tak dotykamy też Jana Pawła II, to był papież sługa, tak często o nim mówiono, sługa miłosierdzia, był pasterzem wszystkich, bogatych i ubogich, zawsze starał się okazywać miłosierdzie chorym. W ciągu ostatnich 10 lat to on, Boży, tak kiedyś czytałem, Boży atleta, coraz bardziej uginał się pod ciężarem krzyża choroby, ale nie wycofywał się, jak ktoś by powiedział, przegrany w zacisze, lecz przeciwnie, był do końca z tymi, którym chciał służyć. Też patrzymy, bo przez pielgrzymki, przez swoje pielgrzymowanie ukazywał miłosierdzie Boże jako źródło nadziei, która opiera się właśnie na Chrystusie zmartwychwstałym. Przecież tak myślimy, ilu beatyfikował, ilu kanonizował i pytanie, co pokazywał też światu w tych właśnie ludziach. Ukazywał współczesnym właśnie głęboką ufność w miłosierdzie Boże, dając świadectwo miłosierdzia przez konkretne czyny miłości dla Boga i człowieka. Takich ludzi nam też ukazywał, prawda? I często podkreślał, że miłosierdzie jest zadaniem dla Kościoła. Jak tu pokazalibyśmy może te wyzwania, które stoją przed tą cywilizacją, za którą my jesteśmy odpowiedzialni, którą tworzymy, w której żyjemy?
Rzeczywiście bardzo dziękuję za to przywołanie tych niezliczonych wręcz beatyfikacji i kanonizacji, bo to są świadkowie wiary i zarazem świadkowie miłosierdzia. No, nie wiem, czy można by było kogokolwiek spośród tych osób świętych wyłączyć z tej kategorii świadków miłosierdzia. Każdy z nich w jakiś sposób świadczył o tym, czy to poprzez pracę bezpośrednio charytatywną, czy poprzez pełnione dzieła misyjne, czy apostolskie, czy też poprzez zaangażowanie po prostu w świadectwo życia chrześcijańskiego. Ale pośród tych beatyfikowanych czy kanonizowanych, jak wiemy, były też postacie bardzo szczególne, które wpisują się już w sposób taki ikoniczny wręcz w to promowanie miłosierdzia. To oczywiście przede wszystkim święta siostra Faustyna, ale to także matka Teresa, to także brat Albert Chmielowski. I myślę, że można by było tutaj wymieniać faktycznie wielu, wielu jeszcze innych świętych, którzy na różne sposoby takich promocji miłosierdzia dokonywali. No chociażby bodaj pierwsza beatyfikacja na ziemiach polskich w 1983 roku, która miała miejsce w Poznaniu, to była beatyfikacja matki Urszuli Leduchowskiej, która przecież także pełniła przede wszystkim dzieła miłosierdzia wśród młodzieży. I tak moglibyśmy tutaj wymieniać. Jakie natomiast przed nami w tej chwili zadania stoją? Myślę przede wszystkim, że rozpocząłbym tutaj od sprawy bardzo teoretycznej, ale bardzo istotnej. Mianowicie my musimy sobie naprawdę uzmysławiać, czym jest miłosierdzie, jaka jest powaga miłosierdzia, i że tego miłosierdzia w żaden sposób nie można, nie godzi się po prostu banalizować, bo z tym, myślę, mamy dzisiaj ogromny problem. Dzisiaj bardzo wielu ludzi, bardzo wielu z nas, myślę, że nie zwraca uwagi na to, co wypowiadamy w słowach koronki do miłosierdzia, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. To jest cena miłosierdzia. Jeżeli dzisiaj traktujemy miłosierdzie na zasadzie przyzwolenia, właśnie mylimy miłosierdzie z tolerancją, mówiąc właśnie o tym, że trzeba okazać miłosierdzie, powiedzmy, ludziom, którzy są zagubieni, czyli chcemy po prostu właśnie ich tolerować, uznając formę życia inaczej jako formę zupełnie godną człowieka. Jeżeli właśnie próbujemy zacierać granice między dobrem i złem, mówiąc, że powiedzmy, jest tak, można tak i można tak, prawda? Trzeba to jakoś ogarnąć miłosierdziem. Pan Bóg w swoim miłosierdziu wszystko tutaj daruje, wszystko przebaczy. No nie ryzykowałbym tak. Nie zapominajmy, że miłosierdzie jest powiązane ze sprawiedliwością i przecież sensem dzieła odkupienia Chrystusa na krzyżu, a więc tego szczytu miłosierdzia, było właśnie odkupienie, czyli przywrócenie sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która została naruszona przez grzech, sprawiedliwości z Bogiem. A więc raz jeszcze podkreślam, nie banalizujmy miłosierdzia, nie rzucajmy miłosierdziem jako jakimś hasłem wręcz zideologizowanym, bo tego się po prostu nie godzi. No a później, kiedy już sobie uzmysłowimy powagę, świętość tego słowa, no to myślę, że po prostu powinniśmy po pierwsze wiązać to miłosierdzie z potrzebą osobistego nawrócenia, a więc dążyć do miłosierdzia, ale jednocześnie troszcząc się o własne nawrócenie, o własne życie z Bogiem. No a później pozostają nam już konkretne świadectwa, czyny miłosierdzia, zarówno w sferze ciała, jak i w sferze duszy. W każdym bądź razie tutaj mamy ogromne zakresy działania, a współczesność, której teraz doświadczamy, czy to właśnie w ogóle w naszych tak zwanych czasach, czy też właśnie w okresie pandemii, no rodzi tutaj dodatkowe wyzwania i zarazem dodatkowe pola działania. No ja powiem tylko już też bardzo krótko o tym, że właśnie te nasze czasy no, są naznaczone przede wszystkim jeszcze w okresie przedpandemicznym były, ale i nadal są naznaczone globalizacją. I ta właśnie globalizacja sprawia, że można też mówić o jakiejś globalizacji miłosierdzia. To, co czyni polska Caritas, na pewno nie tylko Polska, ale tutaj no, podkreślmy to, czy dzieła Kościoła w potrzebie. To są właśnie dzieła, które pokazują świadczenie miłosierdzia poza granicami Polski, w ramach właśnie tej powszechności Kościoła i w ramach tej globalizacji miłosierdzia. A z drugiej strony no, czas pandemii przynosi nam dodatkowe wyzwania, poczynając od pomocy tym, którzy są w izolacji, w osamotnieniu, a kończąc, a może nie kończąc, może zaczynając od pomocy duchowej tym, którzy dzisiaj no, są często narażeni na jakąś utratę nadziei życia.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat, który podejmujemy na antenie Radia Maria Miłosierdzie, nowe imię cywilizacji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Numery do studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 2 48 56 655 23 66.
Potrzebował Cię, naucz nas dziś kochać jak Ty, Panie, wszystkich ludzi, głodnym dać jeść, spragnionym pić, nagich przyodziać, radość dać, by cały świat dobry się stał. Lud, który chce na wzór Ciebie. Ty...
Na antenie Radia Maria rozmowy niedokończone, temat miłosierdzie i nowe imię cywilizacji. Nasz pierwszy słuchacz, proszę bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja pragnę przywołać smutną sytuację z Anglii, rzeczywiście potrzebującą miłosierdzia. Otóż dzisiaj w środkowej Anglii na parkingu przy supermarkecie znaleziono martwe, nowonarodzone niemowlę. Myślę, że gdyby tu w Anglii były te okna miłosierdzia, bo okna życia to niewątpliwie okna miłosierdzia, to dziecko na pewno by żyło. I pragnę dodać w tym kontekście okien życia, że jeśli w Polsce lewica, właściwie obojętnie kto z opozycji, dojdzie do władzy, to okna życia w Polsce mogą być skasowane. Mogą zniknąć okna życia, mogą być zabronione wizyty księży w szpitalach, w ogóle może być zabronione głoszenie Ewangelii. I jako katolicy musimy zdawać sobie sprawę, że nasze głosy mają przełożenie na to, jak będzie wyglądało życie w Polsce. A niestety tych katolickich głosów jest ciągle za mało. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, Pani Beato, księże profesorze.
Ja także bardzo serdecznie dziękuję za ten ważny głos i bardzo ważnej osoby. Cóż można powiedzieć, no rzeczywiście Pani dotknęła tutaj jednego z takich bardzo konkretnych przejawów tych znaków miłosierdzia, które są no bardzo poruszające i bardzo czytelne. Okno życia jest rzeczywiście takim oknem miłosierdzia, a co do tego ryzyka ograniczeń, to oczywiście, że to ryzyko jest bardzo realne i bardzo konkretne. Myśmy się o tym już przekonali chociażby w tych ostatnich dniach, kiedy właśnie ze strony ugrupowań opozycyjnych, bo myślę, że tutaj niezależnie od barw klubowych, wszystkie one są ugrupowaniami zdecydowanie lewicowymi, w tym jeżeli byśmy dokonywali tego podziału prawica-lewica, no to przecież śladu wartości prawicowych czy konserwatywnych w tych ugrupowaniach opozycyjnych nie ma. Więc słyszeliśmy no, ten postulat zamykania kościołów i faktycznie no, w okresie wielkanocnym znowu w imię właśnie swoiście rozumianej godności czy bezpieczeństwa człowieka, dobra człowieka, prawda? No, o tym dobru człowieka te ruchy marksistowskie to mówią od początku, ale tak jak wspominałem, te projekty ulepszenia życia ludzkiego kończyły się z reguły gułagami, a jeżeli patrzymy na to dzisiaj, no to kończą się po prostu uprzedmiotawianiem człowieka w nowej wersji, w nowej postaci. No więc krótko mówiąc, dziękuję bardzo serdecznie zarówno za tą ilustrację miłosierdzia w praktyce, jak i za tę przestrogę, która oczywiście musi w nas gdzieś tam tkwić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Hanna z Warszawy. Zawsze się zastanawiałam nad tym właśnie miłosierdziem Pana Jezusa. Pan Jezus jest miłością miłosierną. I to chciał nam pokazać właśnie przez siostrę Faustynę. Ukazał nam swoje wielkie miłosierdzie, ale nie tolerancję, jak się mówi, czyli niezgodę na zło. Bo człowiek czasami sobie mówi, ach, Pan Jezus jest miłosierny, wszystko mi wybaczy. O nie. Tylko jeżeli człowiek się nawróci, to znaczy uzna swój grzech. W pokorze, właśnie co powiedział siostrze Faustynie. Pokora. I w tej pokorze, zrozumieniu swojego grzechu, swojego złego postępowania, zwróci się do Pana Jezusa w tej właśnie koronce do miłosierdzia Pana Jezusa. Wtedy Pan Jezus otwiera swoje serce. Ale tylko Pan Jezus zna serce człowieka i wie, czy to jest prawdziwe nawrócenie, prawdziwa pokora i prośba o miłosierdzie nad nim, nad jego duszą, nad postępowaniem. I wtedy dzieją się cuda. Szczęść Boże w tym wielkim, wspaniałym dniu, który mamy dla siebie, dla świata, dla innych. Módlmy się też za tych, którzy umierają. I za tych, którzy, tak jak Pan Jezus powiedział, pomimo ich grzechów, żeby były czerwone jak szkarłat, to są im odpuszczone, jeżeli żałują i zwracają się do mojego serca miłosiernego. Pan Jezus jest dobry, sprawiedliwy, ale jest miłością miłosierną, której nie pojmujemy nawet. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, stała słuchaczka.
Bóg zapłać, Pani Hanno.
Bardzo serdeczne dzięki za no podkreślenie właśnie tego unikalnego charakteru miłości miłosiernej i zarazem tego, jak bardzo głęboko ona wiąże się z potrzebą naszego nawrócenia. A dodatkowe słowa podziękowania za to zwrócenie naszej uwagi i wrażliwości serc na wybłaganie miłosierdzia dla tych, którzy zmagają się w tej chwili z życiem i śmiercią, którzy stoją po prostu na granicy życia i śmierci. Faktycznie tutaj to wsparcie nasze duchowe jest im wszystkim bardzo, bardzo potrzebne.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Małgorzata z Elbląga. Ja serdecznie pozdrawiam naszego gościa, księdza profesora, i również pozdrawiam księdza Grzegorza.
Dziękujemy.
Którego miałam osobiście możliwość poznać tutaj w parafii Redemptorystów w Elblągu. Ja jestem mamą niepełnosprawnej córki ze stanem genetycznym, która już ma 33 lata. I chcę powiedzieć, jaką ostatnią deską dla mnie ratunku było Boże Miłosierdzie, gdy moja córka skończyła 3-latka. I wtedy właśnie spotkałam się z tą koronką do Miłosierdzia Bożego. To było dla mnie niesamowite, ponieważ dowiedziałam się właśnie, że córka jest chora, by miała gdzieś może, nie wiem, roczek, że jeszcze nie wiedziałam, czy jest choroba genetyczna, ale po prostu zaczęła choroba tak postępować. To był zespół Retta i dziecko zaczęło zawracać wszystkie swoje umiejętności, cofając się do okresu noworodka. I pamiętam, kiedy byłam w tak wielkim wirze rehabilitacji, bo byłam, powiedzcie, w Anglii, tam przyniosłam program rehabilitacyjny, a już wtedy właściwie weszłam w życie parafii jakoś tak przez choroby córki. I wtedy miałam miejsce taka pewna wizyta w moim domu przed pewien pan ze wspólnoty właśnie Rycerstwa Niepokalanej i powiedział do mnie tak: siostro Małgorzato, bo tak się zwracaliśmy do siebie w wspólnocie, to była godzina 15, gdy on mnie odwiedził. czy siostra zna kolonkę do Miłosierdzia Bożego? Ja powiedziałam, że ja nie znam. On powiedział, to może jest godzina 15, może odmówimy. A ja pamiętam tą swoją myśl wtedy, bo miałam akurat tego ćwiczenia z córką, przecież jakaś modlitwa, to mi wszystko przeszkadza. Mogłabym jeszcze jedno ćwiczenie zrobić, jeszcze jedno. I omówiliśmy tą koronkę, to znaczy on mnie nauczył tej koronki, omówiliśmy. I to był właśnie przełom wtedy, właśnie to ona miała 3 lata, to był zupełny przełom. To spełniły się te słowa, które Pan Jezus powiedział, że wystarczy, że jeden raz grzesznik odmówi koronkę. I już w tej chwili otworzyły się niesamowite pokłady miłosierdzia Bożego w moim sercu. Ono ogarnęło po prostu potem wszystko. Dzisiaj córka ma 33 lata i po prostu ta koronka jest przez całe lata w moim życiu, codziennie praktycznie. I ona po prostu tak zmieniła moje życie, nie tylko moje rodziny, po prostu ludzi, którzy przewijali się przez nasz dom. I owocem właściwie tego miłosierdzia Bożego jest właśnie też to, że spisałam jako świadectwo teraz to wszystko po 30 latach życia córki. Spisałam wszystkie doświadczenia, które można powiedzieć, że to jest jedno wielkie dzieło miłosierdzia. I jeden z rozdzielników tej książki też zatytułowałam Ostatnie deska ratunku, gdzie właśnie pokazałam, jak wielką cenę została nabyta ja i moja rodzina. Właśnie, że nie zginęliśmy, że rozkwitnęliśmy, można powiedzieć, tym Bożym miłosierdziem, możemy nim promieniować po prostu na wszystkie, na całe otoczenie, gdzie nas Pan Bóg posyła. To chciałam się tym podzielić. Bardzo dziękuję za tą audycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo dziękujemy, księże profesorze.
Cóż można powiedzieć, słucha się takich słów, takiego świadectwa z wielkim wzruszeniem, które tylko może wyrazić najgłębszy naprawdę szacunek i wdzięczność za to, że wdzięczność Bogu, że są tacy ludzie i wdzięczność ludziom takim jak Pani, że potrafią odnaleźć tę więź z Bogiem w taki sposób i właśnie w tej więzi trwać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te słowa.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora.
Dziękujemy.
I chciałem powiedzieć...
Pana imię?
Przepraszam, Ryszard z Warszawy.
Dziękuję.
Chciałem powiedzieć o tym, że wiadomo, bez miłosierdzia ani rusz, ale żeby ludzie wiedzieli, co to jest miłosierdzie, to muszą być poinformowani. I najlepszą informacją o tym wszystkim, o czym Pan Jezus rozmawiał z siostrą Faustyną i o czym miał poważnie, o miłosierdziu Bożym, jest dzienniczek świętej siostry Faustyny Kowalskiej. I zachęcam słuchaczy Radia Maria, aby kupywali takie dzienniczki i dawali innym, żeby ktoś przeczytał. I wtedy to miłosierdzie rozejdzie się coraz bardziej, bo ono jest potrzebne. Ja już chyba tak ze 100 sztuk dzienniczków rozdałem. Oczywiście nie stoję na ulicy, nie rozdaję, tylko pracując w szpitalu, w skrajnych sytuacjach takich. Na przykład ktoś był alkoholikiem i bez przerwy zawracał na oddziała. Leczył się, a później po przeczytaniu dzienniczka świętej siostry Faustyny coś drgnęło. Już przestał pić i różne. Ktoś na przykład chciał dokonać samobójstwa, a później jakoś te wszystkie sprawy u niego w życiu się rozeszły. W ogóle jak przeczytamy, to wiemy, co to jest. I zachęcam słuchaczy Radia Maria, aby kupywali dzienniczki Miłosierdzia Bożego. On nie jest taki drogi. Rozdawali. A Pan Jezus jest bardzo łaskaw dla takich ludzi. Ja tego doświadczyłem. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
No bardzo także dziękuję za te słowa i za to przywołanie wartości dzienniczka świętej siostry Faustyny. To jest tak, pozwolę sobie na marginesie zauważyć, że to jest najbardziej popularna książka z zakresu literatury polskiej. w świecie. Nie ma ani drugiej takiej autorki, ani nie ma drugiego takiego dzieła, które by osiągnęło taki nakład i było tak szeroko upowszechnione. To jest po prostu też absolutnie fenomen i to, że ten dzienniczek dotarł na krańce świata, że jest obecny właściwie wszędzie, no świadczy też o samej treści objawienia, ale przede wszystkim świadczy właśnie o tym, czym jest miłosierdzie Boże, że ono jest powszechne, uniwersalne dla każdego i jest na nie wielkie, wielkie zapotrzebowanie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Ewa. Polska Centralna. Chciałam podziękować bardzo i przywitać się właśnie z panem profesorem i z księdzem.
Księdzem profesorem. Przepraszam.
Tak, bo to jest ksiądz. I podziękować za tą audycję. I podzielić się takim swoim patrzeniem na to miłosierdzie. Ja z miłosierdziem Bożym zetknęłam się jako młoda dziewczyna i właśnie po przeczytaniu dzienniczka to właśnie uważam, że tak jak ksiądz profesor nadmienił, że miłosierdzie Boże ma następować właśnie w chwili, kiedy człowiek odwraca się od zła. Czyli ta komunia w niedzielę Miłosierdzia Bożego, która jest w cudzysłowie takim drugim chrztem, bo ona niweluje i kary, i winy, ona jest bardzo potrzebna w dzisiejszych czasach. Ja tej łaski dostąpiłam prawie 40 lat temu, właśnie, bo przeczytałam wtedy ten dzienniczek i wtedy właśnie z tej komunii skorzystałam. Z taką wiarą i z takim nastawieniem właśnie do tego podeszłam, że Pan Jezus dał taką obietnicę. I właśnie po co Pan Jezus to dał na nasze czasy? Tak moim skromnym zdaniem po to, że człowiek jak się zorientuje, że jest na złej drodze, że jednak nie idzie tak, jak Pan Bóg by sobie życzył, a przecież my jesteśmy z różnych środowisk, z różnych domów, nie wszyscy jesteśmy z takich rodzin, z których się wywodzą księża, czyli z rodzin bardzo katolickich na przykład, tylko z takich mieszanych czasami. Połowa jest, jedna osoba jest wierząca, druga jest niewierząca. I my mamy taki zafałszowany obraz świata w swoich głowach. I w momencie, kiedy się spotykamy z takim dzienniczkiem, to Pan Jezus bardzo wyraźnie tak mówi do człowieka, do serca człowieka, do serca człowieka, tak bym powiedziała, i do świadomości. I w momencie, kiedy sobie właśnie człowiek uświadamia, że jest na złej drodze, to ma tę szansę skorzystania z tej komunii w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i ma zniwelowane wszystko to, co do tej pory złego zrobił, a ma możliwość takiego startu, jak mieli kiedyś ludzie za czasów Pana Jezusa, że korzystali z chrztu, i mogli później iść za Chrystusem tą drogą, nie? Którą głosiła Ewangelia. I wtedy właśnie jest ta możliwość, bo dlatego, że w momencie, kiedy człowiek chodzi, chciałam tak powiedzieć, że nawet jak pójdzie do spowiedzi, to gdzieś ten bagaż tego grzechu idzie za nim, bo naturalnym u Boga jest to, że nasz grzech pociąga zadośćuczynienie. No, jak go nie zrobimy tu na ziemi, no to będziemy musieli zadośćuczynić w czyściu. Bóg przebacza, ale to zło, które żeśmy wyrządzili, ono ma pewne skutki, ale tych skutków to powiedzmy nie do końca można zniwelować, ale to ten czyściec można właśnie... Pan Bóg daje taką wielką amnestię. Właśnie to dzisiaj jest ten dzień takiej wielkiej amnestii. No i właśnie wtedy człowiek może z Bogiem budować relacje. A teraz jeszcze z drugiej strony bym chciała powiedzieć, bo to jest ten początek, nie? A do czego Pan Bóg człowieka powołuje? Pan Bóg człowieka powołuje do tego, żebyśmy byli jak On. Czyli Chrystus oddał za nas życie. I mówi do apostołów, że nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. A jak ja was umiłowałem? Ja oddałem życie swoje za przyjaciół i za nieprzyjaciół, no bo nie wszyscy byli jego przyjaciółmi, czyli za nas tutaj, którzy wszyscy grzeszymy, no to jesteśmy nieprzyjaciółmi Boga, bo go krzyżujemy, biczujemy, opluwamy, no wszystkie nasze te złe uczynki to powodują. Więc Pan Jezus nas tutaj uzdalnia poprzez ten komunii właśnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, uzdalnia nas do tego, że po pierwsze daje nam siły do walki z grzechem, a po drugie właśnie później, w momencie, kiedy przezwyciężamy to zło, kiedy wychodzimy z tego zła, kiedy nie wracamy do niego, bo mamy mocne postanowienie poprawy i to jest właśnie ten warunek konieczny, to wówczas Pan Bóg daje nam łaskę i nas przebóstwia, przemienia w siebie, tak, no, że jesteśmy w stanie my później ofiarować się Bogu, czy to właśnie jako niewolnicy Maryi. Teraz jest taki trend właśnie poprzez oddanie 33, takie no to było. No to jest bardzo dobra droga. Czy też po prostu oddanie życia za swoich bliskich, no te osoby, które nawrócenie jest łaską, no i trzeba tą łaskę wyprosić, a modlitwa, ale i ofiara musi być. No, Pan Jezus tam też mówił do apostołów, że dlaczego na przykład jakiegoś tam nie mogli wyrzucić demona z jakiegoś tam kogoś. No, że taki rodzaj się wyrzuca tylko modlitwą i postem. No, więc tu są te
różne takie...
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Pozdrawiam.
Bóg zapłać. Księże profesorze.
Rozpocznę tak może lekko, żartobliwie, że właśnie tutaj w naszym kręgu, w naszej rodzinie, kiedy sobie tak rozmawiamy o tych Bożych sprawach, to można by odnieść wrażenie, że właściwie jest to jakaś dysputa profesjonalnych teologów, ale jest to dysputa ludzi wiary po prostu i dlatego tutaj padają właśnie bardzo głębokie i bardzo, bardzo ciekawe myśli. Ja bym wydobył z tego, co pani tutaj przepięknie mówiła, podkreślając właśnie i związek miłosierdzia, i nawrócenia, i wielu jeszcze innych aspektów. Ja bym wydobył ten element właśnie tego drugiego chrztu, bo rzeczywiście w dzienniczku siostry Faustyny znajdują się takie bardzo poruszające słowa Chrystusa. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. I to są rzeczywiście niezwykłe słowa, przy czym warto tutaj zwrócić uwagę na ten element związku komunii ze spowiedzią. Bo oczywiście to nie musi być tak, że ta spowiedź jest w dniu Niedzieli Miłosierdzia Bożego, czy ileś tam godzin przed, ale po prostu chodzi o to, żeby Komunia Święta, mówiąc krótko, była przyjęta w stanie łaski. I rzeczywiście wtedy dostępujemy tego odpuszczenia zarówno kar, jak i win. I to jest tutaj nietypowe, że w przeciwieństwie do odpustów, które gładzą nam kary doczesne, tutaj otrzymujemy także odpuszczenie wina, więc to jest sytuacja faktycznie taka, którą można nazwać tym drugim chrztem, a więc jest to dzień absolutnie niezwykły, jest to uroczystość zupełnie wyjątkowa, uroczystość, która no raz jeszcze pokazuje nam, jak bardzo Bóg jest bogaty w miłosierdzie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Helena z Wrocławia. W nawiązaniu właśnie nawet do tych ostatnich słów, co ksiądz przed chwilą powiedział, właśnie o tym miłosierdziu, że każdy z nas właściwie jest jakby powołany do tego świadczenia o tym Bożym miłosierdziu. Sama nowenna do miłosierdzia Bożego, wydaje mi się, że w każdym dniu Pan Jezus jakby przewidział cały rodzaj ludzki i w każdym tym poszczególnych dniach jakby ktoś siebie tam może odnaleźć, w którym dniu jest. Więc chyba w siódmym dniu jest dziś przyprowadź mi wszystkich czcicieli mojego miłosierdzia, czyli tych, którzy już poznali to miłosierdzie, którzy jakby doświadczyli, żeby też ich ogarnąć i tak jakby Pan Jezus mówi, że ich będzie szczególnie bronić, bo oni jakby też to podawali dalej. No i to, co pan Ryszard chyba z Warszawy mówił też o tym dzienniczku, więc też ten dzienniczek w 92 roku to była w moim życiu jakby rewolucja. To co ta treść dokonała w moim sercu i w życiu, więc to pan Jezus jakby też przez ten dzienniczek do mnie z kolei trafił ze swoim miłosierdziu. Wcześniej też nic nie wiedziałam o tym miłosierdziu tak gruntownie, ale trafiłam jeszcze przed tym 92 roku, bo w 92 roku poznałam dzienniczek i treść, to znalazłam w kościele koronkę do ran przy najświętszych ran Pana Jezusa. Więc tam jest też takich 10 obietnic Pana Jezusa, jeśli mając moje rany, co Pan Jezus po prostu uczyni, jeśli ktoś zanurzy i w ogóle. Więc byłam po prostu zachwycona tym, jak to jest nieprawdopodobnie, jak Pan Jezus bardzo chce po prostu tym ludziom pomóc poprzez te rany. I później trafił do mnie dzienniczek i poznałam tę treść. No to już był zachwyt to totalny nad miłosierdziem Bożym. I u sióstr we Wrocławiu są też zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Więc tam w 97 roku dostałam od siostry zakonnej, bo tam właśnie chciałam u tych sióstr nabyć jakiś modlitewnik. Dostałam książeczkę pod tytułem Bóg bogaty w miłosierdzie. I ta siostra z uśmiechem mówi, a tam gdzie otworzysz, to Pan Jezus powie do ciebie. I tak na chyb już trafił, otworzyłam. I akurat otworzyłem się na fragmencie, gdzie Pan Jezus właśnie mówił to do Faustyny, ja to odebrałam jakoby do mnie, ponieważ ta treść brzmiała Jezus, dwukropek, czyli teraz cytat. Dziecię moje, życie na ziemi jest walką i to wielką walką o królestwo moje. Ale nie lękaj się, bo nie jesteś sama. Ja cię wspieram zawsze, a więc oprzyj się o moje ramię i walcz, nie lękając się niczego. Weź naczynie ufności i czerp ze zdroju żywota nie tylko dla siebie, ale pomyśl o innych duszach, a szczególnie o tych, którzy nie dowierzają mojej dobroci. A wcześniej, jak poznałam treść dzienniczka, to już wiedziałam, o jakie naczynie Panu Jezusowi chodzi, czyli mówił, że tym naczyniem w innym fragmencie będzie obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie, którym ludzie będą czerpać łaski. No oczywiście w ślad za tym też ta koronka. Więc wydaje mi się, że to jest takie jakby zadanie dla wszystkich. Pan Jezus chciałby cały lud ludzki ogarnąć tym swoim miłosierdziem, ale żeby poznać to miłosierdzie, to każdy, kto doświadczył tego miłosierdzia w swoim życiu, ma jakoby obowiązek podawać to naczynie dalej, mówić o tej koronce. Więc później właśnie nabywałam cały bloczek w księgarni koronki z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i z tyłu była koronka, więc święciłam i rozdawałam jak tylko, bo to było prawie 30 lat temu, więc jeszcze nie każdy znał koronkę, nie każdy wiedział o Faustynie. Więc rozdawałam i mówiłam tam, jak spotykałam się z różnymi ludźmi, rozmawiałam, mam różne problemy, to mówię, tam z tyłu masz przepis na ten problem. Uczep się tej koronki, więc odmawiaj to. I później były takie różne świadectwa, że rzeczywiście jakby potwierdzenie tego, że tam się zadziało coś dobrego w tym życiu tych ludzi. No i tak jeszcze w związku z tą książeczką Bóg bogaty w miłosierdzie, ponieważ papież był też z pielgrzymką w Polsce, o tym samym charakter tej pielgrzymki był pod tym samym jakby hasłem Bóg bogaty w miłosierdzie, więc Bóg jest rzeczywiście bogaty w miłosierdzie i nie możemy zatrzymywać tego tylko dla siebie, jeśli nas to miłosierdzie dotknęło, doświadczyliśmy. Mamy ten obowiązek po prostu mówić, głosić, bo Pan Jezus do Faustyny mówił, mów, głoś, najbardziej zależy mi, a szczególnie w tym dzisiejszym dniu Święto Miłosierdzia. Każdy ma obowiązek po prostu, jeśli z ufnością przyjdzie, ze skruszonym sercem, to upusty moich łask będą nieograniczone. Więc to jest wyjątkowe święto. Ja do niego przywiązuję wielką wagę, bo trudno tak spełnić te wszystkie warunki, żeby nie mieć żadnego najmniejszego przywiązania do grzechu. No i w tym dniu oczywiście, co ksiądz powiedział przed chwilą, spowiedź i komunia. Ale jeśli rzeczywiście by się tak doświadczyło, że się całkowicie człowiek by te warunki spełnił, no to dusza człowieka jest jak tabula rasa, jest po prostu czysty jak po chrzcie, bez najmniejszego grzechu. No i tak nawet gdzieś tam przeczytałam, że gdyby się zdarzyło, to by komuś w tym momencie umrzeć, spełniając te właśnie warunki, no to doświadcza właśnie nieba. Pomijając chyba czyściec, nie wiem, czy to już nie za daleko się zachęciłam, ale tak jest.
Zaraz poprosimy za profesora, żeby to sprostało, jeżeli coś nie tak.
Dziękuję
pani Heleno, Bóg zapłać.
Oj, nie ośmielę się tutaj niczego prostować, bo dotykamy tutaj tajemnic, które naprawdę przekraczają po prostu horyzont naszego poznania, ale ja chciałbym podziękować bardzo serdecznie za to wezwanie do apostolstwa o miłosierdziu, bo faktycznie, tak jak pani wspomniała, ci z nas, którzy zostali obdarowani tym doświadczeniem miłosierdzia, doświadczyli tego miłosierdzia, doznali go w swoim życiu, są tego świadomi, no powinniśmy tym skarbem się faktycznie dzielić. To jest jakieś wezwanie do apostolstwa bardzo konkretnego, czy to poprzez upowszechnianie koronki, czy poprzez właśnie upowszechnianie dzienniczka, czy w ogóle po prostu poprzez takie życie, które będzie świadectwem tego, że wierzymy i objawiamy innym, że jest Bóg bogaty w miłosierdzie.
Jest 22:40, w Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone, temat miłosierdzie, nowe imię cywilizacji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, z tej strony Piotr.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię, bo pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora.
Dziękujemy.
I bardzo przekuły moją uwagę te słowa księdza, w których powiedział, że Jan Paweł II powiedział, że demokracja, w której, która jest pozbawiona prawdy, przekształca się w totalitaryzm, to zobaczyłem w tym pewną analogię na przykład w uprawianiu nauki. Jeżeli w poznawaniu czy zdobywaniu wiedzy pozbawimy ze swojego horyzontu prawdę, no to wytniemy ją, no to wtedy pozostaje, jeżeli nie ma kryterium prawdy, to pozostaje albo kryterium doraźnej korzyści, albo kryterium świętego spokoju. I jesteśmy jakby w takiej sytuacji teraz. I ksiądz jeszcze powiedział o problemie rozumienia. Bo tutaj właśnie widzę właśnie, tu jest problem zrozumienia dlaczego tak jest? I odpowiedziałem sobie na to pytanie, że być może tak, dlatego tak jest, bo jesteśmy wychowywani, w cudzysłowie, bez wymagań. Gdzie to jest jakby w każdej dziedzinie życia, co skutkuje tym, że brakuje jakby albo nie będę już wchodził dalej, ale mam nadzieję, że sedno przekazałem. To tyle.
Dziękuję, panie Piotrze. Księże profesorze.
Szczęść Boże. Ja także bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest bardzo, bardzo ważny głos. Pan wspomniał najpierw o tej konieczności związania nauki z prawdą. Znowu odpowiem tutaj trochę Janem Pawłem II, który bodaj w 87 roku, będąc na kulu, pierwszy raz powiedział, znaczy pierwszy raz po wyborze, wygłosił takie wspaniałe przemówienie do pracowników, do świata nauki i kończył je słowami: uniwersytecie, służ prawdzie. Służąc prawdzie, służysz człowiekowi i narodowi. Służ prawdzie. Dzisiaj właśnie w dobie różnych dyskusji, z którymi dzisiaj się zmagamy, no słyszymy ciągle słowa o wolności nauki, o wolności słowa, przy czym często też nie rozróżnia się tego, że właśnie faktycznie promuje się wolność wypowiedzi, a nie wolność słowa, bo wolność słowa powinna też mieć swoją, krótko mówiąc, wagę i powagę. Ale tak czy inaczej koncentrujemy się właśnie na pewnej wolności wypowiedzi, która sprawia, że można mówić byle co i byle jak, ale wszelkie zanegowanie tego stanu rzeczy spotyka się zaraz z zarzutem jakichś represji. Uniwersytet nie powinien być, czy nauka nie powinna być miejscem takiego Hyde Parku, w którym każdy ma prawo przemawiać, tylko nauka powinna być miejscem poszukiwania prawdy. Jeżeli zostaje oderwana od prawdy, tak jak pan wspomniał, albo interesuje się wyłącznie pozyskiwaniem jakichś korzyści, albo po prostu wchodzi w sytuację kompromisu ze wszystkim za każdą cenę. Druga kwestia, którą pan tutaj podjął, to jest właśnie znowu myśl, którą wyraził bardzo zwięźle Jan Paweł II, pisząc w liście do rodzin, że kryzys prawdy to jest przede wszystkim kryzys pojęć. Jeżeli mamy właśnie ten kryzys prawdy, to dlatego, że mamy kryzys pojęć. że nazywamy dzisiaj rzeczy, czy próbujemy nazywać rzeczy w sposób zafałszowany. No podam tutaj jeden taki przykład, który od lat mnie z jednej strony intryguje, z drugiej strony śmieszy, a z trzeciej strony irytuje jeszcze. Mianowicie chodzi mi o sztuczne zapłodnienie, które kiedyś nazywało się właśnie sztucznym zapłodnieniem in vitro albo nazywało się techniką sztucznej reprodukcji. Techniką sztucznej reprodukcji. Później zostało to zmienione na pojęcie metoda wspomaganej prokreacji. Dzisiaj mówimy o metodach leczenia niepłodności. I proszę zauważyć, mówimy cały czas o tym samym, ale w sposób coraz bardziej nieprawdziwy. To, co jest rzeczywiście technologią reprodukcyjną, bo tak to jest, że to jest technologia reprodukcyjna, zostaje nazwane metodą leczenia. A to ma swoje ogromne konsekwencje, ponieważ kiedy właśnie dzisiaj wypowiadamy swój, my katolicy wypowiadamy swój sprzeciw przeciwko tej reprodukcji człowieka, słyszymy zarzuty, że jesteśmy opresorami, którzy nie chcą pomóc człowiekowi, który chce się wyleczyć. Tylko że in vitro nie jest metodą leczenia. Jest metodą, jest techniką reprodukcji. Ale właśnie zmiana pojęć powoduje kryzys prawdy. Dlaczego tak się dzieje? No, ze względu właśnie na bardzo rozbudowaną skalę środków manipulacyjnych, o czym wielokrotnie i na różne sposoby w naszym kręgu, w naszej wspólnocie Radia Maryja wielokrotnie o tym mówimy. I uwaga trzecia, którą pan tutaj postawił, to właśnie ta kwestia wychowania do prawdy, która musi być rzeczywiście formacją stawiającą pewne wymagania. Znowu święty Jan Paweł II, musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od was nie wymagali. No, nic więcej już nie będę dodawał, bo nic więcej dodać nie trzeba.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie, będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Ogromna moja radość z racji tej, że kolejny raz dodzwoniłem się do na fale Światowego Radia Maria.
Pięknie, ale pana słyszę, imię?
Aleksander.
Dziękuję.
Ale jeszcze kolejna radość, że słyszę księdza profesora Chrystusowca w Poznania, miejsca, w którym słońce świeci 24 godziny na dobę. Z racji tej, że tam znajduje
gdzie
się...
Gdzie pan ma okno?
Ja mieszkałem 6 lat w Poznaniu, dlatego tak uważam. Z racji tej, że przebogata duchowość, przebogata, właśnie tam było źródło prawdy, którego doznałem, tam Akademia Rolnicza, na którą uczęszczałem, ale druga jeszcze siła słońca, to z racji miejsca wielkiego źródła prawdy, jakim jest Towarzystwo Chrystusowe, które utworzone przez wielkiego piewcę prawdy, świętej pamięci sługę Bożego Augusta Hlonda. Także zawsze moja myśl biegnie do Poznania, bo tam są Chrystusowcy. Tam jest ksiądz profesor Mieczysław Piotrowski.
Panie Aleksandrze, tak, gdyby do tematu,
prawdy.
Pięknie.
Do prawdy, do tego uniwersytetu. Dlatego Uniwersytet Prawdy, wielki, to co ksiądz profesor ksiądz profesor teraz powiedział przed dwoma rozmowami. Dziękuję jednej pani za apostolat miłosierdzia Chrystusowego. I największym apostołem według mojego doświadczenia życiowego jest ksiądz profesor Mieczysław Piotrowski, który w piśmie Miłujcie się taką wielką siłę prawdy przedstawia i kto czyta, kto studiuje, Miłujcie się, ten nie będzie miał nigdy problemów z prawdą i gdyby na naszych uniwersytetach profesorowie, dlaczego mamy dzisiaj kryzys prawdy, bo oddalamy się od Pana Boga. Profesorowie dzisiejsi, oni coraz bardziej odchodzą od Pana Boga. Ta nowa generacja wychowana już w Polsce tej, po 89 roku ma naprawdę wielki kryzys. Byłem świadkiem tego, będąc studentem Akademii Rolniczej, jak to się działo, ale księdze profesorze, prosiłbym o współpracę z księdzem profesorem Mieczysławem Piotrowskim. Jest to mistrz redakcji prawdy. przepiękne, przepięknie,
jakieś postać. Pytanie do naszego tematu i temat?
Ja tylko tutaj z racji takiej, że słyszę księdza profesora Bortkiewicza.
Dziękuję bardzo, panie Aleksandrze. Księże profesorze, jak to z tą prawdą, zgłoszeniem prawdy? Czy skazani jesteśmy na to, że nie będzie to już możliwe, bo tak system został ustawiony, jak słyszymy chociażby ta przemiana też myślenia przez różnego rodzaju instytucje, ta rewolucja idzie między innymi też i przez szkolnictwo wyższe, które później rzutuje bardzo na to, co dzieje się w szkołach średnich czy podstawowych.
Tak jest. No najpierw dziękuję tutaj za wszystkie miłe słowa pod adresem mojego zgromadzenia zakonnego. Bardzo dziękuję serdecznie. Natomiast co do rzeczywiście głównego problemu, jakim jest to ogłoszenie prawdy, które jest niezbędne dla wyzwolenia człowieka, niezbędne jest też dla odebrania miłosierdzia, bo właśnie stając w pokorze przed Bogiem, czyli w prawdzie, dokonując nawrócenia, jesteśmy w stanie pozyskać to miłosierdzie. No cóż, no dzisiaj mamy rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo poważne trudności. To jest rzecz, o której wielokrotnie tutaj mówimy w naszych mediach. Ojciec wspomniał tutaj o uczelniach wyższych. No wiemy doskonale, że te minione lata, i to całkiem niedawne zresztą, nawet w okresie rządów dobrej zmiany, no prowadziły do jednak eskalacji działań, które miały charakter w wielu wypadkach ideologiczny, które po prostu doprowadziły do sytuacji, w której mamy, mówiąc jednym dosłownie zdaniem, mamy kilkanaście miejsc, ośrodków, w których prowadzone są ideologiczne projekty pod nazwą Gender Studies, studia genderowe. A poza uczelnią toruńską nie mamy żadnego miejsca, w którym byłyby prowadzone studia z zakresu myśli świętego Jana Pawła II. I to może tyle, jeżeli chodzi o pokazanie zainteresowania prawdą kondycji uczelni. Oczywiście ten wątek można by było tutaj rozkładać na czynniki pierwsze, bo to jest temat bardzo, bardzo niepokojący. Z drugiej strony, no na szczęście pojawiają się w ostatnich dosłownie miesiącach bardzo usilne prace nad reformą systemu nauki, systemu szkolnictwa. Ale ojciec słusznie zwraca uwagę, że tutaj no istnieje też pewna hierarchia. Jeżeli właśnie na uczelniach wyższych dokonuje się ten proces ideologizacji, wyparcia prawdy, to rzutuje to na szkolenie nauczycieli. Nauczyciele przychodzą z kolei do szkół niższego szczebla, no i tam się dzieją dziwne rzeczy. Wspomnę tutaj, no może niezwiązane, na pewno niezwiązane bezpośrednio ze sobą, ale dwa takie incydenty, które pokazują nam, w jakiej rzeczywistości jesteśmy. Kilka dni temu jakaś rada nauczycielska w Pruszkowie bodajże przyznała chłopcu, który deklaruje się, że jest dziewczynką, prawo do tego, aby był traktowany jako dziewczynka. No nie będę tego już nawet komentował, ale pytanie po prostu, gdzie ci nauczyciele zostawili, w jakiej szatni zostawili swoje rozumy? W jakiej szatni, czy w jakiej poczekalni? Wiem, że pewne elity polityczne był taki czas, że zostawiały swoje sumienia w przedpokoju, w przedsionkach swoich gabinetów ministerialnych czy rządowych. Natomiast tutaj no, mam pytanie, w jakiej szatni, w jakiej poczekalni zostały zostawione rozumy. Ale to jest ilustracja pewnej kondycji degradacji środowiska, które się dokonuje. Oczywiście nie chcę absolutnie tego ekstrapolować, rozszerzać, twierdzić, że jest to zjawisko powszechne, ale nawet jeden taki incydent powinien budzić w nas duży niepokój. Druga sprawa, ojciec zaznaczył tutaj te problemy związane właśnie z utrudnianiem prawdy. Zauważmy, że w tej chwili blokowana jest nie tylko prawda, ale powiedziałbym, blokowane jest odniesienie do tego, co może być źródłem prawdy. Chodzi mi tutaj, mówię to tak trochę enigmatycznie, ale mówiąc bardzo konkretnie, zauważmy tę cenzurę, którą nałożył Facebook, już nie tylko na treści o charakterze konserwatywnym czy katolickim, co się zdarza regularnie, permanentnie wręcz, ale ostatnio nałożył embargo, nałożył cenzurę na transmisję adoracji Najświętszego Sakramentu, która tym kanałem była transmitowana, co w dobie pandemii jest oczywiście zasługujące na zauważenie, w dobie pandemii i limitów z tym związanych. A więc już nie tylko blokowana jest prawda, ale blokowany, cenzurowany jest przekaz tego, który jest źródłem prawdy. No więc mamy rzeczywiście sytuację ewidentnej walki, ewidentnego sporu, który jest rzeczywistością trudną, ale z drugiej strony też jest rzeczywistością o charakterze wezwania i wyzwania dla nas, którzy chcemy być rzeczywiście uczniami Chrystusa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Z tej strony pozdrawia Wanda z Düsseldorfu, z zimnego, mokrego Düsseldorfu, ojca i księdza profesora. Dziękujemy. Muszę powiedzieć, że słuchałam tą pierwszą dzisiaj część. Ja tam tak była wypowiedź księdza profesora właśnie o przebaczaniu, też miłosierdzie, przebaczanie. I tak w sumie kto dzisiaj nie jest taki przybity tym całym, zwłaszcza tutaj daleko wyobcowani jesteśmy od kraju. Ciężko jest, ale jednak to jest miłosierdzia, niedziela miłosierdzia. Wiele, wiele, wiele się dobrego uczyniło w moim sercu, w mojej duszy. I po tym właśnie wysłuchaniu, o tym przebaczeniu, że to nie jest rzeczywiście łatwe, ale tak sobie przemyślałam parę chwil to i później sobie myślę tak, tyle mam spraw od poniedziałku. Zacznę od tego, trzeba przebaczyć to wszystko, rzucić siebie, bo człowiek nie jest, no kobieta w starszym wieku nie jest koniem, to nie się tego nie uniesie wszystkiego, no trzeba to zrobić. I bardzo księdzu profesorowi dziękuję za to, ponieważ ja bardzo lubię zawsze wszystko, słucham, co tylko jest, odstawiam i nastawiam uszy i słucham, tak samo jak ksiądz profesor był w Düsseldorfie ze wspaniałym wykładem, to już było parę lat. Ale tak mi zostało głęboko w sercu i wiele, wiele młodym ludziom, wiele było naprawdę, cała sala wypełniona. I dzięki za to. Dobrze, że to było, nie? Bo my tutaj nie mamy tak dobrze takich wykładów często. No jest tak, jak jest, nieźle. Mogłoby być gorzej, ale proszę jeszcze przyjąć moje takie podziękowania za to, bo ja bardzo księdza profesora lubię słuchać, ale też za to, że ksiądz tak bardzo pięknie mówi o Jeleniej Górze. Bo ja się wychowałam z drugiej strony, u podnóża Ślęży, piękny masyw ślężański. I tak mi się to tęskni zawsze za tym. To tak po ludzku. Lubię, jak to ksiądz powie, tak to jest coś takiego, co daje siłę. I dzisiaj ten też całe te telefony, które słyszę z Londynu, młodych kobiet, to te wiadomości to są na wagę złota. Człowiek po prostu żyje tym. To wystarcza w tych trudnych czasach. I tak ma być. Trzymamy się Polacy, nie dajmy się. Będzie słońce, będzie lepiej. Mamy naprawdę wspaniałych księży profesorów. Chwała Bogu za to. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Mamy wspaniałe radio, mamy wspaniałych słuchaczy, mamy wspaniałych Polaków tworzących polskie misje katolickie w Niemczech i nie tylko. I wielki szacunek i dla państwa, i dla duszpasterzy. Tak bardzo cichutko, ale jednocześnie wyraziście, żeby się nie narażać wszystkim tym, którzy są miłośnikami Poznania. Ja chcę panią pozdrowić dzisiejszego wieczoru także z Jeleniej Góry, z domu rodzinnego. Bardzo, bardzo serdecznie i gorąco to czynię. Ja rzeczywiście bardzo kocham Jelenią Górę, jeżeli tak mogę powiedzieć. Bardzo sobie cenię też to miejsce na ziemi. Oczywiście Poznań jest drugim domem i też bardzo, bardzo cennym i bardzo oczywiście ważnym. Natomiast rzeczywiście wrócę jeszcze tylko jednym zdaniem do tego przebaczenia. To jest sytuacja na pewno emocjonalnie dla każdego z nas bardzo trudna, ale zauważmy, jak bardzo jest to ważna sprawa, która nas oczyszcza, powoduje właśnie, że zrzucamy z siebie niepotrzebne ciężary
i jesteśmy w stanie budować przyszłość. I to zarówno w takim wymiarze osobistym, jak i skoro właśnie telefon był z terenu Niemiec, chociaż od Polki, ale właśnie z terenu Niemiec, no to przypomnijmy sobie to słynne orędzie biskupów polskich do niemieckich, które apelowało o przebaczenie i które naprawdę miało i ma swój wymiar historyczny i dziejowy. A więc rzeczywiście to przebaczenie, które jest elementem miłosierdzia, ma swój ciężar, ma swoje znaczenie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Z Bogiem. Mówi Zofia z Warszawy.
Witamy Pani Zofio.
Ja właściwie dzwonię z Rembertowa, to jest dzielnica Warszawy, ale kiedyś to była miejscowość podwarszawska. Chciałam dać świadectwo, spełnienie obietnicy, którą Chrystus dał świętej Faustynie. W czasie okupacji moja prababka 80-letnia wtedy, nie mam pojęcia skąd, w 40 roku, a może nawet wcześniej, tylko że w 40 to zostało umieszczone u nas obrazek ten Chrystusa Miłosiernego. I nie wiem skąd go wzięła i umieściła go w drzwiach wejściowych do domu. Były tam 4 mieszkania w tym budynku. Budynek stał na skrzyżowaniu ulic i z 4 budynków tylko ten jeden, jedyny ocalał bez absolutnie żadnego zadraśnięcia i wszystkie 4 rodziny, wszyscy ludzie, wszyscy przeżyliśmy w zdrowiu do końca wojny. Chciałam dać to świadectwo. To jest Rembertów, Warszawa, ulica teraz Amałowicza, róg Arsenalskiej w okolicy klasztoru sióstr Loretanek. To wszystko.
Bardzo dziękujemy Pani Zofio, z Panem Bogiem.
Także serdecznie dziękuję. W ogóle myślę, że cała nasza dzisiejsza rozmowa ukazuje takie bardzo czytelne znaki miłosierdzia Bożego, doświadczane w różnych przestrzeniach życiowych, i to w takich fizycznych, materialnych, jak i w tych właśnie życiowych, duchowych, związanych z życiem drugiego człowieka, z cierpieniem, z tajemnicą krzyża. No i przyjdzie jeszcze na pewno czas na podziękowania, ale już w tej chwili chciałbym bardzo serdecznie podziękować za każde z tych świadectw.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, witam księdza profesora. Serdecznie dziękuję i za te wszystkie wypowiedzi. Słucham Maria z Warszawy. Chciałam, księże profesorze, sprawa przebaczenia, tylko takich kilka słów refleksji, że to jest oczywiste. W naszej wierze zwłaszcza. Mnie rodzice uczyli, mama była w obozach. Doznała wielu krzywd, ale w życiu nie słyszałam, żeby była w niej mściwość i w ogóle nigdy nie komentowała. Przeżywała to bardzo i że straciła męża Mauthausen, ale nie było w tym jakiegoś uczenia mnie mściwości czy jakiejś takiej zaciętości. Natomiast ludzie małostkowi, mimo wszystko, to jest już takie ale z 3 kropkami, ludzie małostkowi, którzy czy nie rozumieją naszej wiary, czy po prostu są tak nauczeni, to jednak wykorzystują czasem to, że człowiek z natury wie, że jest miłosierdzie Boże i że sam musi też widzieć w każdym człowieku Chrystusa, bo w każdym człowieku jest ten Chrystus, alter Chrystus. I ja to widzę teraz już, księże profesorze, na stare lata, może to tak tetry czeje, ale i wcale nie żałuję, że tak byłam nauczona, ale widzę i słyszę, jak ludzie widzę, przepraszam, dam tylko, bo jest już mało czasu. Już mówiłam o tym kiedyś, ksiądz profesor, może tu mówili wszyscy ludzie, tylko nie wszystko słyszałam. Przykład chociażby tych uczelni, o których ksiądz profesor mówił, powiedzmy profesora Nalaskowskiego, czy profesor Budzyńskiej, prawda? I to jak młodzi ludzie potrafią profesorów traktować, a jak uczą rektorzy traktowania tychże profesorów przez studentów, zamiast po prostu przegonić i powiedzieć, nauczcie się jeszcze wielu rzeczy, żeby móc oceniać innych, prawda? Tak powinien gospodarz uczelni powiedzieć, ale to jest jedno. No dzisiaj taki przykład króciutki dam, takiego banału, że całe społeczeństwo zostało jakoś, nie przepraszam, nie powiem, chciałam powiedzieć wykolejone, nie, tylko coś takiego się stało, że dziś jeden pan mnie spotkał i tak się żalił, że u niego w domu na przykład dzisiaj jakiś pan kuje, a on się źle czuje, musiał wyjść. Dobrze, że pogoda, bo u nas dzisiaj jest pogoda. I że zakłócono wszelkie jakieś zasady. Kiedyś czy człowiek wierzący, czy nie, jednak w niedzielę, czy w święta, jednak szanował, no nie wiem, myślał o innych. A w tej chwili jest tak, i jeszcze ja mówię do tego pana, trzeba bo pójść i powiedzieć, bo to jest taki przykład niby banalny, a nam on nie, proszę pani, ja już kiedyś coś takiego naraziłem się, to za mną jakiś bandyta chodził wręcz, niech pani też nie zwraca uwagi, bo pani życie zmarnują albo skrzywdzą panią, tak mi powiedział, co mnie dziwi, bo ja jeszcze się tego nie boję, tego podstawowego głoszenia prawdy, chociaż rzeczywiście już dostałam po, jak to się po uszach za to. Natomiast co się dzieje z tym z naszym społeczeństwem, że ludzie po prostu, trzeba czasem powiedzieć, jest za głośno. Na przykład pójść do sąsiadów. Kiedyś szło się i mówiło się, no przepraszam, ale tak późno pan hałasuje, a w tej chwili moja znajoma na policję podał nowy właściciel, który uważa, że święte prawo własności polega na tym, że po prostu nie ma prawa zwrócić uwagi, a policja powiedziała do niej, a czy pani pukała do nich? Ona powiedziała tak. A no to proszę tego nie robić, proszę przyjść na policję. No jeżeli tak, księże profesorze, już kończąc, tak się przekształciło społeczeństwo, to przecież hulaj dusza piekła nie ma. To tak jak Słowacki włożył w usta balladyny, to jak matkę w ten sposób potraktowała, że kołem ją łamano, a od tego czasu będę żyła tak, jakby nie było Boga. No więc miłosierdzie, przebaczanie, a z drugiej strony takie traktowanie ludzi i my cierpimy strasznie. Ludzie, wszyscy, którzy mają trochę sumienia, nie mogą tego znieść, a w tej pandemii, kiedy wszyscy będą się zjednoczyć jakoś, to co się dzieje? Także już przepraszam za to narzekanie. Serdeczne dzięki, pozdrawiam Jelenią Górę, bo widziałam taki piękny herb niedawno Jeleniej Góry i wszystkiego najlepszego. Z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie. Cóż, myślę tak, że te problemy życiowe, o których pani mówi, one dotyczą z jednej strony, dotyczą po prostu ogólnoludzkiej kultury, dotyczą no, takiego współżycia, które powinno być naznaczone wzajemnym zrozumieniem, kulturą odniesienia, ale także właśnie sprawiedliwością. I to jest też kwestia regulacji prawnych, które powinny być w tym zakresie uzupełniające braki kultury. I tutaj dotykamy no, tematu, który gdzieś tam się przewijał już w tych naszych rozmowach dzisiejszych, mianowicie, że miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości. Z jednej strony oczywiście to jest temat, który dotyczy tej najgłębszej sprawiedliwości, która była konieczna do przywrócenia w relacjach między Bogiem a człowiekiem, człowiekiem a Bogiem, ale myślę, że to jest też kwestia taka, którą musimy tutaj uwzględniać w takim wymiarze mikro, że tak to określę. A więc właśnie to, że mówimy o miłosierdziu, nie wyklucza tego, że ja mam prawo i obowiązek upomnieć drugiego człowieka, jeżeli ten czyni źle, bo wtedy, jeżeli tego nie czynię, no bardziej się zbliżam do tolerancji zła niż właśnie miłosierdzia, które koryguje zachowania drugiego człowieka. Ja wiem, że to jest bardzo ogólne stwierdzenie, ale chodzi mi przede wszystkim o to, żeby podkreślić, że nie mamy obowiązku rezygnowania, nie mamy prawa rezygnowania z pewnych wymogów sprawiedliwości w tych naszych odniesieniach ludzkich. Natomiast jeszcze podejmując króciutko temat przebaczenia, chcę zwrócić uwagę, są takie słowa świętego Pawła, który mówi o modlitwie, nie tyle o przebaczeniu, ile o modlitwie, ale właśnie mówiąc o modlitwie za nieprzyjaciół, mówi o tym, że czyniąc tak, jakbyś węgle żarzące gromadził na jego głowę. To nie jest tutaj oczywiście gromadzenie węgli po to, żeby ten łeb nieprzyjaciela spalić, tego wroga, czy przypiec go, ale tu chodzi o to, że modląc się po prostu możemy doprowadzić do oczyszczenia w sposób taki radykalny tego drugiego człowieka. I podobnie tutaj w przypadku przebaczenia, myślę, że taki akt przebaczenia może stanowić szansę interwencji Bożej, która tego człowieka jest w stanie odmienić. Krótko rzecz ujmując, miłosierdzie nie oznacza przyzwolenia na brak kultury, na brak niesprawiedliwości, na krzywdę, która może być nam, a nie powinna być wyrządzona.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Gieniewic, absolwent WSK SIM. Chciałem serdecznie pozdrowić księdza profesora Pawła i podziękować mu za te lata nauki etyki, ale chciałbym zadać kilka pytań odnośnie dzisiejszego tematu, jeżeli chodzi o prawdę, co się stało z prawdą w dzisiejszych czasach, między innymi jeżeli chodzi o pojęcie aborcji, zabijania dzieci. Jest niezmierne pomylenie, gdyż mówimy o wolności wyboru, o prawach, które uzurpują sobie ludzie do zabijania dzieci nienarodzonych. I też w tym kontekście chciałbym zwrócić się do księdza profesora, żeby ksiądz jakby częściej mówić i przypominać, że to, co jest aborcją, to jest po prostu wyrokiem śmierci na nienarodzonych dzieciach. Dziękuję za tę audycję. Też uważam, że mało się mówi w Kościele o miłosierdziu Bożym, jeżeli w kontekście prawdziwego miłosierdzia, czyli nie takiego, że wszystko nam wolno, a w dniu godziny śmierci pojednamy się z Bogiem i dostąpimy szczęścia wiecznego, tylko o takim prawdziwym, czyli o stanięciu w prawdzie i mówieniu o tym, że miłosierdzie możemy dostąpić tylko wtedy, kiedy nasze serce będzie czyste i prawdziwie żałowało tego, co zrobiliśmy. Brakuje mi tego w Kościele. Wiele kazań wysłuchałem i jakby mało się o tym mówi. Myślę, że bardzo ważny temat to jest, gdyż ludzie dzisiaj nie wiedzą, czym jest Boże miłosierdzie. Też chciałem zapytać księdza profesora, co się stało z Uniwersytetem Katolickim, Uniwersytetem Lubelskim, gdyż ostatnio dowiedziałem się, że powstał przedmiot Gender Studies. Chciałem, żeby ksiądz się odniósł do tego jako profesor, wykładowca i wykładowca tego uniwersytetu. No i serdecznie pozdrawiam słuchaczy i szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Dziękuję bardzo, panie Zachariaszu. Księże profesorze, wykładowca pewnie nie.
Wykładowca nie, ale za chwilę przejdę na kul. Natomiast zacznę od tej kwestii aborcji, bo to jest bardzo dobry przykład tego, jak się manipuluje prawdą. Jednocześnie jak właśnie po zmanipulowaniu prawdy, czy po zakłamaniu prawdy dokonuje się tej ekstremalizacji wolności. No ja często przywołuję taki przykład stosunkowo wulgarny, znaczy wulgarny, ale stosunkowo dzisiaj bardzo łagodny w porównaniu z tymi hasłami, które dzisiaj się pojawiają na czarnych marszach czy strajkach kobiet. Takie hasło z lat 90. Mój brzuch jest moją własnością. Hasło w kontekście właśnie aborcyjnym. No właśnie istota sprawy jest taka, to nie jest twój brzuch, bo to jest nowe życie ludzkie, to jest nowy człowiek i w związku z tym on nie jest twoją własnością i w związku z tym nie możesz z nim postępować dowolnie, ale źródłem wszystkiego jest właśnie to zakłamanie opisu nowego życia ludzkiego, nowej istoty ludzkiej jako mojego brzucha, a więc mojej jakiejś tkanki, narośli, części mojego organizmu, którą mogę dowolnie manipulować, tak jak odsysam sobie tłuszcz, czy wycinam jakiegoś polipa, tak mogę też usunąć właśnie ten niepotrzebny element tkanki mojego ciała. Otóż właśnie kłamstwo, a to kłamstwo generuje zafałszowaną, zakłamaną wolność. To jest bardzo rzeczywiście cenny przykład i na pewno musimy mówić po prostu o tym, czym aborcja jest, że jest to zawsze zabójstwo niewinnego człowieka. Jestem absolwentem KUL-u, natomiast nigdy nie pracowałem na tej uczelni. I co się tam dzieje, jeżeli chodzi o gender studies, to po prostu nie wiem. Informacja o tym, że powstaje jakaś forma tych studiów, była podawana już kilka dobrych lat temu. Nie potrafię powiedzieć po prostu, jak wygląda sytuacja w tej chwili, więc nie chciałbym tutaj przypisywać czegoś, o czym nie wiem. Życzę natomiast Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, życzę tego, co życzył po prostu święty Jan Paweł II, który był wykładowcą tego uniwersytetu i który wypowiedział te piękne, zwięzłe słowa. Uniwersytecie, służ prawdzie.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam ojca redaktora, Piotr z Krakowa i księdza profesora również niezmiernie. Postaram się wypowiedzieć bardzo krótko. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim za ten tytuł, za tytuł audycji Miłosierdzie nowej imię cywilizacji, bo faktycznie jest to miłosierdzie, ta miłość miłosierna jest jakimś tworzywem nowej cywilizacji, o której mówił święty papież Paweł VI, już w encyklice Humanae Vitae, o cywilizacji miłości. Ja pragnę zwrócić uwagę na tę postać miłosierdzia, tę formę miłosierdzia, czy uczynek miłosierdzia, o którym bardzo często zapominamy, a który pozwala dokonać aktu personalizacji nienarodzonego dziecka i tożsamości rodzicielskiej tych rodziców, którzy oczekują narodzenia tego dziecka, a mianowicie chodzi mi o uczynek umarłych pogrzebać i zwrócić uwagę, drogich Państwa słuchaczy, na kwestie pogrzebów i towarzyszenia rodzicom dzieci utraconych, a więc tych dzieci, które odchodzą na różnych etapach rozwoju prenatalnego w okresie ciąży, najczęściej na skutek poronień samoistnych. I tutaj potrzeba właśnie tej miary miłosierdzia. Z jednej strony rodzina pochodzi, rodzina generacyjna uznała tożsamość rodzicielską rodziców, nie kwestionowała ich prawa do żałoby i prawa do pogrzebu dziecka, żeby ten pogrzeb mógł się odbyć jako wydarzenie eklezjalne, apostolskie, jako wydarzenie ogólnorodzinne i równocześnie miara miłosierdzia i postawa miłosierdzia samych roniących rodziców wobec tych dzieci, które są ronione na wczesnych etapach ciąży, a które niestety w przeważającej większości w polskich szpitalach są pozostawiane na oddziałach i nieodbierane przez rodziców do tych rodzinnych, indywidualnych pochówków. Także ta miara miłosierdzia, miarą miłosierdzia tej nowej cywilizacji miłości właśnie będą pogrzeby dzieci nienarodzonych i uznanie tożsamości rodzicielskiej poraniących rodziców. Bardzo dziękuję za audycję. Jest ona ze wszechmiar jak najbardziej trafna i to miłosierdzie faktycznie jest tworzywem tej nowej cywilizacji miłości, o której pisał papież Paweł VI, upominając się przede wszystkim o godność dziecka nienarodzonego w Humanae Vitae. Pozdrawiam księdza profesora i ojca redaktora serdecznie.
Dziękujemy. Księże profesorze.
Bardzo dziękuję. Drogi panie Piotrze, pozwolę sobie tak się odezwać. Zawsze z wielką satysfakcją słucham Pana i podziwiam tę bardzo Bożą pasję integralnego podejścia do godności dziecka nienarodzonego i narodzonego, po prostu do godności człowieka. Zwraca Pan uwagę po raz kolejny na bardzo istotny element, który rzeczywiście dzisiaj bywa zaniedbywany i każde takie zaniedbanie jest na pewno jakimś swoistym aktem oskarżenia wobec nas, ludzi Kościoła, ponieważ jeżeli rzeczywiście chcemy konsekwentnie bronić tej godności dziecka poczętego, to ta obrona musi dotyczyć także kwestii uszanowania tej godności po śmierci dziecka nienarodzonego, dziecka poronionego. To są dziecka utraconego, bo to jest to pojęcie najbardziej tutaj adekwatne. Więc bardzo serdecznie dziękuję za to uwrażliwienie, kolejne uwrażliwienie naszych serc i naszych sumień na tę kwestię. No po prostu mogę tyle powiedzieć, nie zdradzając tutaj tożsamości pańskiej, ale mogę powiedzieć tyle, że właśnie są instytucje, są osoby, które w Polsce w tym zakresie działają. Chwała i cześć tym właśnie osobom i tym instytucjom i tych państwa, którzy sami, czy których bliscy znaleźliby się w tej bardzo wstrząsającej, bardzo dramatycznej sytuacji, mogę po prostu skierować do tych instytucji obrońców życia, do tych osób, które są zaangażowane w tym zakresie, bo jest to naprawdę bardzo ważna sprawa. Przeżycie tego aktu miłosierdzia, przeżycie żałoby, no i właśnie ocalenie tego, co jest bardzo piękną, chociaż bardzo dramatyczną relacją między rodzicem a dzieckiem w tym właśnie wymiarze.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Józef, ja pochodzę z Małopolski. Ja mam, pozdrawiam ojca Grzegorza i księdza profesora.
Dziękujemy.
Ja mam takie zapytanie do księdza profesora. Czy miłosierdzie Boże, które jest nieskończone, czy ono jest za życia człowieka do końca jego ostatnich oddechów, czy po śmierci tak samo? Bo różne znaki i przesłania z mojego punktu widzenia, które dawałem i zgłaszałem, wydaje mi się, że po śmierci jest tylko już sąd. I czym to wtedy miłosierdzie? No miłosierdzie na końcu będzie działało, gdy już przyjdzie paruzja, ale czy zaraz po śmierci to miłosierdzie też działa, czy tylko do końca swojego życia doczesnego? To jest jeden temat, a jeszcze tak króciutko. Jest takie miasteczko tutaj w Kujawsko-Pomorskim, gdzie ja się często zwracałem, nosiłem kiedyś za młody, jak byłem jeszcze bardzo młody, bo teraz już jestem dawno, pod 80 podchodzę, nosiłem szkaplerz i gdy szedłem w ten świat zakłamany z mojego rodzinnego domu, gdzie było nas dosyć dużo, prosiłem Maryję, Maryjo, chroń mnie od wszelkiego złego. I akurat tutaj kilka lat temu chodziłem często do takiej kaplicy. Ona się akurat nazywa Kaplica Zawierzenia. I wtedy poznałem złość szatana, który po prostu mi się ujawnił. Wtedy jechałem akurat samochodem. To było takie niesamowite zdarzenie. To nie jest do powiedzenia w kilka minut. I wolałbym, żeby tu przemówiły dowody, a nie słowo ulotne. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Panie Józefie. Księże profesorze.
Bardzo dziękuję serdecznie. Ta pierwsza kwestia, czuję się wobec niej po prostu bezradny, bo nie potrafię odpowiedzieć w sposób jakiś dogłębny i umotywowany przede wszystkim, ale sądzę. To jest taka moja po prostu myśl na bieżąco tutaj snuta, że skoro mówimy o śmierci jako pewnym etapie, pewnym przejściu, mówimy też o tym, że życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy. I jest ten etap między śmiercią a sądem ostatecznym, który wyraża się w różnych stanach życia człowieka, w tym także w stanie czyśćca. miejsca, a więc oczekiwania, oczyszczenia, to myślę, że właśnie w tej przestrzeni tutaj możemy myśleć, mówić o miłosierdziu Bożym, które zawsze będzie tą siłą naczelną, ocalającą człowieka i zawsze będzie tym ratunkiem. A więc myślę, że także po śmierci, na tym etapie, czy w tym stanie życia ludzkiego, w oczekiwaniu na szczęście wieczne, na życie w raju, w niebie, możemy tutaj myśleć o działaniu Bożego miłosierdzia, które doprowadzi do tego, że osiągniemy ten cel ostateczny. Ale to jest tylko taka myśl bardzo, bardzo chropawo tutaj ciosana i wypowiadana, więc nie chcę też stawiać jakiejś kropki, twierdząc, raczej zostawiam to z jakimś takim znakiem zapytania jako pewne przemyślenia. Pan tylko zasygnalizował to swoje świadectwo, ale już z tej pańskiej wypowiedzi można było wywnioskować, że ma ono swoją bardzo silną wagę, więc za kolejne to świadectwo dzisiejszego wieczoru bardzo też serdecznie dziękuję.
Księże profesorze, nasze spotkanie dobiegło końca. Odnalazłem takie słowa świętego Jana Pawła II. Bóg jest wierny sobie, dlatego jest miłosierny.
Tak, no właśnie, to jest znowu jedno z takich pięknych, bardzo wymownych i nośnych zdań świętego Jana Pawła II. Bóg jest wierny sobie, a kim jest Bóg? Bóg jest miłością, miłością, która nieustannie wychodzi na spotkanie człowieka. Wychodzi poprzez akt stworzenia, wychodzi poprzez wyzwolenie człowieka z niewoli, wychodzi poprzez dzieło odkupienia, poprzez dzieło zbawienia. Wychodzi wciąż po to, by człowieka ratować. Wychodzi w tej postawie dobrego pasterza, wychodzi w tej postawie Ojca miłosiernego, przygarniającego Syna, jednocześnie też ratującego Syna prawowiernego, który nie potrafił zrozumieć miłosierdzia. Wychodzi wreszcie na to spotkanie przede wszystkim w tajemnicy Jezusa Chrystusa i Jego zbawczej męki. I właśnie w imię tej wierności sobie, no Bóg jest bogaty w miłosierdzie i za to myślę, że nigdy nam nie starczy czasu tu na ziemi, żeby Bogu dziękować, a dzisiejsza niedziela, dzisiejsza uroczystość Miłosierdzia Bożego jest takim szczególnym impulsem do tego, żebyśmy o tej tajemnicy Boga i Jego miłosierdziu po prostu pamiętali.
W tę niedzielę mówiliśmy na temat miłosierdzia, nowe imię cywilizacji, a naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Bardzo dziękujemy, księże profesorze, za czas nam
dziękuję
poświęcony.
Dziękuję także bardzo, bardzo serdecznie, z całego serca wszystkim Państwu i ojcu redaktorowi.
Bóg zabrać. Bardzo dziękuję też i Państwu za udział w naszych rozmowach, za podjęcie tematu, za czas, który mogliśmy wspólnie spędzić.